sekcja Polska Radia Głos Nadziei. Słuchacie Państwo audycji Radia Głos Nadziei.
Zebrani, drodzy goście, pragnę, życząc Bożego pokoju, bardzo serdecznie przywitać Was na nabożeństwie dziękczynnym z okazji Dnia Wolności Religijnej w Kościele Adwentystów dnia 7 w Lublinie. Pragnę powitać także słuchaczy Polskiego Radia, którzy będą odbiorcami treści tego nabożeństwa. Bardzo cieszymy się, że w takim szczególnym dniu możemy dzisiaj spotkać się w tym miejscu, aby oddawać Bogu chwałę, aby dziękować Mu za dar wolności i za wszelkie dary, które możemy od Niego otrzymywać. Będziemy wielbić dzisiaj Boga pieśniami i będziemy wielbić dzisiaj Boga także słowem. Nie wyobrażam sobie, abyśmy to dzisiejsze nabożeństwo mogli rozpocząć inaczej niż pieśnią dziękczynną składaną Bogu.
Dziękujmy Bogu wraz i sercem i ustami, bo wielkość Jego spraw objawia się nad nami. On nas od pierwszych lat w opiece swojej miał i niezliczonych łask dowodów tyle dał. Niezmiernie dobry Bóg niech wciąż nas błogosławi. Niech radość w serca tchnie i błogi pokój sprawi. Niech świętej łaski swej nie skąpi nigdy nam i od przygody złej wybawi tu i tam. Niech będzie chwała, cześć i Ojcu i Synowi. Chciejmy też hołdy nieść i świętemu Duchowi. Jedyny w Trójcy Bóg, jak od wieczności trwa, tak zawsze będzie trwał, cześć wieczną niechaj ma.
Wysłuchajmy słów z psalmu 133. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegi jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tak bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne.
Módlmy się.
Boże i Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie,
W tym szczególnym czasie, który pobłogosławiłeś jako Stworzyciel, przychodzimy do Ciebie jak do Stworzyciela Wszechrzeczy, Dawcy życia, wszelkich dóbr duchowych i materialnych, aby Tobie złożyć dziękczynienie jako Bogu i Ojcu naszemu. Przychodzimy, Ojcze nasz, w świadomości naszych win, dlatego mówimy, bądź nam miłościw, dopraszając się Twojej łaski i usprawiedliwienia w Panu Jezusie. Ojcze nasz, pozwól, aby to spotkanie dzisiaj było wzmocnieniem naszej wiary i nadziei, którą niesie Twoje Słowo. Niech Duch Twój Święty będzie obecny, niech dopomaga nam kształtować nasze umysły i charaktery, pozbywać się tego, co jest złe i niepotrzebne, tego wszystkiego, co oddziela nas od Ciebie. Prosimy również za tymi spośród nas, którzy zostali w domach z powodu choroby lub zaawansowanego wieku. Bądź z nami wszystkimi. Niech Twoja łaska i miłość prowadzi nas, byśmy osiągnęli ten cel, który dla nas przewidziałeś. W imieniu Pana Jezusa przyjmij dziękczynienie i prośby. Amen.
Jeszcze raz pragnę wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie przywitać tutaj w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Lublinie na tym szczególnym dzisiejszym nabożeństwie. Witam przedstawicieli bratnich kościołów chrześcijańskich z Lublina. Witam bardzo serdecznie wyznawców, wszystkie osoby, które postanowiły przybyć tutaj, aby wspólnie oddawać Bogu cześć. Mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj budujące, dobre chwile w Bożej obecności. Chcemy dzisiaj właśnie oddawać Bogu cześć za dar wolności. W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego obchodzony jest Dzień Wolności Religijnej, właśnie w czasie którego dziękujemy Bogu za wolność wyznawania naszej wiary, ale także modlimy się o tych, którzy nie mają takiej wolności. Dzisiejszy dzień jest także w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego szczególnym z innego powodu. Dzisiaj adwentyści na całym świecie kończą cykl 10 dni modlitwy i dzisiejszy dzień wieńczy ten właśnie cykl. Dla wielu jest to także dzień postu, modlitwy w intencji Kościoła, w intencji świata, w intencji otwartości ludzi na Chrystusa.
Już tak, zacznijmy działać dziś i razem. Jak długo pójdziemy w ciemności przez świat, jak długo wytrwamy, gdy każdy z nas sam. Czy widzisz, to nie można zwlekać tak długo już. Zacznijmy działać więc, lecz razem.
Trzeba nam znów,
by wytrwać razem.
Wytrwać razem.
Chciałbym zapytać, czy ktoś z Was czytał kiedyś kazanie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy tak, jak miałby je wygłaszać? Czy ktoś z Was zrobił taki eksperyment na własny użytek? Aż tak nie. Ja pozwoliłem sobie przeczytać kazanie Piotra zapisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy, dokładnie tak, jakbym stał przed Wami i wygłaszał Wam to samo kazanie. Wiecie, ile to kazanie zajmuje czasu? Patrzyłem zegarkiem w ręku. 5 minut. Kazanie, które trwało 5 minut, jak czytamy o efekcie tego kazania w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 37 wierszu, gdy czytamy o reakcjach ludzi na to 5-minutowe kazanie, to czytamy, że ludzie, gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? Po 5-minutowym kazaniu słuchacze tego kazania zaczęli pytać, co mamy zrobić z naszym życiem, co mamy zrobić z tym, co usłyszeliśmy, w jaki sposób wprowadzić w życie to, co usłyszeliśmy. Później Piotr daje odpowiedź i czytamy o efekcie tego kazania i czytamy o efekcie tego, co się wydarzyło tego dnia. 3000 osób przyjmuje chrzest. 5-minutowe kazanie. Czy 5 minut może tak bardzo zmienić człowieka? Są takie sytuacje. Są, że czasami jedno zdanie wpływa bardzo mocno na czyjeś życie. Ale drodzy, historia Dnia Pięćdziesiątnicy to nie jest historia tego dnia. Cała historia tego, co się wydarzyło w Jerozolimie tamtego dnia i tych 3000 osób, które przyjęły chrzest, to nie jest tylko historia tamtego dnia. Gdybyśmy popatrzyli na słuchaczy tego kazania, tam byli ludzie wierzący w Boga, mający głęboką wiarę w Boga. Bo gdyby nie mieli tej wiary w Boga, komu chciałoby się iść setki kilometrów w tamtych czasach, pieszo, na pielgrzymkę do Jerozolimy? Nieco wcześniej czytamy o tym, skąd przybyli ludzie do Jerozolimy na święto. To byli wierzący, poszukujący Boga ludzie. Jerozolima była miastem, które było bardzo mocno nasyconym nauką i cudami Pana Jezusa. Zapewne wśród tych 3000 osób, które tego dnia przyjęły chrzest, wiele z nich wcześniej spotykało się z Jezusem. Wiele z nich wcześniej słyszało Jego słowa. Wiele z nich wcześniej rozmyślało nad tym, co mówił Pan Jezus. Być może w gronie słuchaczy kazania Piotra były także osoby, które zostały uzdrowione przez Jezusa, a może bliscy tych ludzi uzdrowionych, a może także były osoby, które stały pod krzyżem, gdzieś z daleka, nie w tej pierwszej grupie osób, ale gdzieś z daleka przypatrywały się, jak Jezus cierpi, zastanawiając się, dlaczego ten niewinny człowiek jest ukrzyżowany. I przyszedł taki moment kumulacji. Dzień Pięćdziesiątnicy, kazanie Piotra, 5-minutowe, które tak bardzo mocno wpłynęło w całej tej sumie na życie ludzi. Jest taka impreza, która się nazywa Domino's Day. Wtedy ludzie układają potężne kompozycje z kostek domina. Czytałem o jednym z takich rekordów, kiedy grupa osób ułożyła 4,5 miliona kostek domina. Nad ułożeniem tej kompozycji to nie było ułożone w szeregu. To jakieś kształty wielopiętrowe, wielopoziomowe. Ktokolwiek z Was w dzieciństwie bawił się kostkami domina, wie, jak to trudno jest, żeby ułożyć je, żeby one się nie przewróciły, bo wtedy jedna przewraca drugą. Nie pamiętam, ile kostek ma taki domowy zestaw domina. Ale wyobraźcie sobie 4,5 miliona kostek domina. Te 4,5 miliona kostek domina układało 89 osób, które pracowały przez 2,5 miesiąca po 40 godzin tygodniowo. Ogromna suma pracy, wielka praca, po to tylko, aby ten rekord został zapisany, żeby te kostki wszystkie później przewróciły się. Ogromna praca. Nie wiem, jak długo trwało przewracanie kostek, jak długo trwał ten proces, ale kiedy ogląda się relacje telewizyjne, filmy z tego momentu, to jest to bardzo efektowny moment. Kiedy te kostki, jedna po drugiej, później jak łany zboża ustawione gdzieś obok siebie, później gdzieś ustawione w piramidy, przewracają się. I z Ewangelią, drodzy, jest podobnie. Nie wiem, jak długo przewracano 4,5 miliona kostek. Ale z Ewangelią jest podobnie. Zarówno tą, która dociera do pojedynczego człowieka, jak i tą, która dociera do całych grup ludzi. Gdzieś, tak jak wśród tych ludzi w Jerozolimie, Ewangelia dociera stopniowo, przez długi czas. Może czasem tygodnie, miesiące, czasem są takie historie nawróceń ludzi, które trwają dziesiątki lat, ale w pewnym momencie jest to 5 minut, które prowadzi do tego, że ludzie oddają swoje życie Chrystusowi. 4,5 miliona kostek domina przewróciły się. Ale żeby mogły się przewrócić, musiał być ktoś, kto tknął pierwszą kostkę do przewrócenia. A później za tą pierwszą kostką szły już kolejne. W Jerozolimie te 5 minut Piotra też musiało być zainspirowane przez kogoś, kto tknął ludzi do tego, żeby przyjęli Chrystusa. To był Duch Święty. Poczytamy o Piotrze i całej grupie ludzi, która wraz z Piotrem głosiła Ewangelię, że byli to ludzie pełni Ducha, napełnieni Duchem Świętym. I dzięki temu ludzie, którzy słyszeli Ewangelię, czasami przez lata, w ciągu 5 minut podjęli decyzję, że oddają swoje życie Chrystusowi. I nam, kochani, potrzeba dokładnie tego samego. Możemy czasami latami opowiadać ludziom o Jezusie. Możemy czasami bardzo dużo im mówić i modlić się za nich. Ale tego, czego potrzeba im i czego potrzeba nam, to jest Duch Święty. Abyśmy w Jego mocy, jak w mocy tego, który tknął pierwszą kostkę domina, mogli wpływać na ludzi, aby reagowali w taki sam sposób, jak reagowali ludzie słuchający Piotra i jego 5-minutowego kazania. Spotykaliśmy się w tym tygodniu, na tym szczególnym czasie 10 dni modlitw. Razem z całym Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego na świecie. Modliliśmy się, rozważaliśmy na temat szat kapłańskich, ich symboliki, ich przesłania. Ale przede wszystkim modliliśmy się o to, aby Bóg poruszył ten świat i także, aby Bóg poruszył także nas do tego, abyśmy poddali się działaniu Ducha Świętego. Tego potrzeba także nam na co dzień, nie tylko przez 10 dni w roku. Tego bardzo głęboko potrzeba nam na co dzień. Módlmy się o Ducha Świętego tak, jak modlili się uczniowie czekający na czas zesłania właśnie Ducha, na Dzień Pięćdziesiątnicy. Działajmy w mocy Ducha Świętego tak, jak robił to Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy. A będziemy widzieli ludzi, dla których 5 minut będzie decydującym momentem ich życia i w ciągu 5 minut oddadzą swoje życie Chrystusowi. Chciałbym was także zaprosić dzisiaj na to ostatnie, szczególne spotkanie z cyklu 10 dni modlitw. Chcemy się spotkać dzisiaj tutaj na wieczornym nabożeństwie modlitewnym. Chcemy modlić się razem. Chcemy być tutaj razem, aby dziękować Bogu, aby oddawać Mu chwałę, ale także nawzajem za siebie się modlić i modlić się także za ludzi, którzy powinni przyjąć Chrystusa. Być może tutaj wśród was jest ktoś, kto ma szczególne, osobiste potrzeby modlitwy. Może zdrowia swojego albo swoich bliskich. A może stoi przed ważnymi decyzjami życiowymi, aby poznać wolę Bożą. Będziemy chcieli się modlić za mieszkańców Lublina, okolic, za naszych braci i nasze siostry. Serdecznie zachęcam was, bo jeżeli będziemy napełnieni Duchem Świętym, to niejednokrotnie wystarczy 5 minut, aby ludzie oddali życie Chrystusowi. Amen.
Amen.
Dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem. Wspominamy wolność religijną. W tej chwili wysłuchamy szczególnego listu kierowanego przez Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce właśnie z okazji Dnia Wolności Religijnej.
W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego obchodzimy Dzień Wolności Religijnej. Chcemy sobie przypomnieć, czym jest i czy jest dla nas ważna. Wolność religijna przestrzegana i postrzegana jest przez Adwentystów Dnia Siódmego jako przyrodzone prawo człowieka, będące podwaliną wszystkich innych praw człowieka. Zawiera w sobie prawo do zgodnego z sumieniem posiadania, przyjmowania czy zmiany religii oraz do uzewnętrzniania i praktykowania religii indywidualnie lub z innymi przez modlitwę, udział w nabożeństwie, świadczenie, nauczanie, zachowywanie cotygodniowego dnia odpoczynku i nabożeństwa, stosowanie do wymogów własnej religii i z uznaniem dla takich samych praw innych ludzi. Celem jej promowania i ochrony Kościół niemal od samego początku swego istnienia powołał do życia Sekretariat Spraw Publicznych i Wolności Religijnej. Sekretariat ten angażuje się w tym celu w kontakty z rządami i innymi kościołami oraz organizacjami pozarządowymi, by działać na rzecz wolności religijnej dla wyznawców naszego Kościoła, ale także dla wszystkich ludzi. Sekretariat ten zajmuje się też monitoringiem współczesnych wydarzeń w celu ochrony tej wolności religijnej. Nawet obecny plan strategiczny Kościoła Adwentystów w Polsce przewiduje m.in. obecność w sferze publicznej, by angażować się w debatę o wartościach społecznych, o wszystkim, co ma wpływ na funkcjonowanie naszego Kościoła w społeczeństwie i na sytuację chrześcijan w Polsce. Wnoszenie jako przyjazny Kościół codziennego wkładu w życie społeczeństwa, choćby troszcząc się o cierpiących wskutek niedostatku sprawiedliwości czy godności. Uwzględnienie zróżnicowania polskiego społeczeństwa i angażowanie się we wszystkie aspekty kultury, w jakiej żyjemy. Zakończę z książki Ellen White pod tytułem Posłannictwo chrześcijan, wskazującym na ścisłe powiązanie skuteczności głoszenia Ewangelii z obroną wolności religijnej. Sztandar prawdy i wolności religijnej, wzniesiony przez założyciela Kościoła chrześcijańskiego, został w tym ostatnim konflikcie oddany w nasze ręce. Andrzej Siciński, Sekretariat Spraw Publicznych i Wolności Religijnej.
Dar wolności, wyznawanie swojej wiary jest dla nas w Polsce czymś oczywistym. Tak jak dzisiaj spotykamy się tutaj w tym kościele, swobodnie, bez żadnych przeszkód, przedstawiciele innych religii mają okazję spotykać się w swoich kościołach, świątyniach, miejsc zgromadzeń bez żadnego skrępowania. Prawodawstwo polskie daje możliwość zarówno na ogólnych zasadach, jak i szczegółowych dotyczących rozwiązań prawnych dla poszczególnych kościołów i organizacji religijnej swobodę wyznawania swojej wiary. Ale drodzy, musimy mieć świadomość, że nie jest to regułą na całym świecie. Że dzisiaj w różnych miejscach świata ludzie za to, że są chrześcijanami, za to, że wyznają Chrystusa, są prześladowani, więzieni, tracą swoje rodziny, kontakt z nimi, a czasem życie. Dzisiejszy dzień będzie także dniem wspominania o takich osobach i modlitwy za takie osoby. W tej chwili wysłuchamy filmu pod tytułem Uwięziony Słowik, przygotowany przez organizację, która nazywa się Głos Prześladowanych Chrześcijan. Jest to działająca w Polsce organizacja, która promuje działanie na rzecz chrześcijan prześladowanych w różnych zakątkach świata. Ten film będzie opowiadać o jednej z takich chrześcijanek, mieszkającej w Erytrei. To jest dawna część Etiopii, która od jakiegoś czasu jest niepodległa. Będzie opowiadać o jej doświadczeniach, o jej świadectwie, o jej przeżyciach związanych z prześladowaniem za wyznawanie Chrystusa. Wsłuchajmy się właśnie w to świadectwo.
Historia prawdziwa Helen Berain. Więzionej 2 lata w kontenerze w swojej ojczystej Erytrei za dzielenie się wiarą w Jezusa i odmowę wyparcia się Go. Uwięzili mnie, bo głosiłam Ewangelię. Na ulicach i wszędzie. Zgodnie z tym, co powiedział apostoł Paweł. Nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą. Dlatego mamy obowiązek wszędzie głosić Ewangelię. Wszędzie, gdzie się da. Z tego powodu mnie aresztowano, bo moim obowiązkiem jest głosić Ewangelię tym ludziom, którzy nie znają Jezusa. Więzienie Massawa to najgorsze miejsce. Kontenery mają małe okienka, brak w nich powietrza. W nocy jest bardzo zimno, a w dzień gorąco. Nie można położyć się w kontenerze. Wszyscy tłoczyliśmy się w środku. Jedzenie było bardzo marne i powodujące biegunki. Było nam bardzo zimno i brakowało powietrza. Nie było toalety. Stawiano tam tylko wiadro. Używałyśmy go przez całą noc. Ja byłam torturowana bardziej niż inni. Używano mnie jako przykładu, by zastraszyć nowe więźniarki. Często mnie torturowali. Pewnego razu tak bardzo, że oprawcy uznali, iż umarłam. Byłam nieprzytomna. Przez chwilę nie dawałam znaku życia. Podupadłam bardzo na zdrowiu, więc przewieziono mnie do szpitala, a stamtąd odesłano do domu. Wielu jednak umiera od tych tortur, które są na granicy życia i śmierci. Jednak Bóg zachował mnie, aby mówiła o tym, co dzieje się w więzieniach w Erytrei. Dlatego właśnie żyję. Kiedy byłam w więzieniu, zawsze odczuwałam Bożą obecność. Modliłyśmy się 3 razy dziennie, 3 razy w ciągu nocy. Przez cały ten czas byłyśmy w Bożej obecności. W tej obecności widziałyśmy nowe rzeczy każdego dnia, aż do momentu wyjścia z więzienia. Więźniowie pytali, co robić. Mówiłam im, po prostu śpiewajmy. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale i 25 wierszu czytamy, że kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu, zaczęli śpiewać. Drzwi więzienia się zatrzęsły, więc mówiłam, śpiewajmy. Nie mamy nic, ale możemy śpiewać, bo Bóg dał nam życie. Możemy się z tego radować. Potrzebujemy, by więcej ludzi modliło się o Erytreę. Taka sytuacja jest tam od lat. Gdy jedna część ciała cierpi, całe ciało nie domaga. Podejmijmy decyzję, by się modlić, by pomagać finansowo prześladowanym chrześcijanom. Wysyłajmy listy z pokrzepieniem. Nie jestem wyjątkowa, jestem głosem dla pozbawionych głosu.
Słysz, Boże, wołanie moje, przysłuchuj się modlitwie mojej. Z krańca ziemi do Ciebie wołam, w omdlałości mego serca. Na skałę wznoszącą się nade mną zaprowadź mnie. Gdyż byłeś dla mnie schronieniem, wieżą warowną przeciwko wrogowi. Obym zamieszkała w Twoim namiocie na wieki. Obym schroniła się pod opiekę Twoich skrzydeł. Bo Ty, Boże, odezwałeś się na ślubowania moje. Oddałeś mi w dziedzictwo bojących się Twego imienia. Dni dodaj do dni króla. Niech lata jego będą z pokolenia w pokolenie. Niech zasiada na zawsze w obliczu Boga. Łaskę i prawdę ześlij, aby go strzegły. Tak, śpiewać będę imieniowi Twojemu zawsze i śluby moje będę spełniać każdego dnia.
Drodzy, takich miejsc jak Erytrea jest na świecie jeszcze dużo, gdzie za to, że ludzie wyznają Chrystusa, za to, że przyznają się do tego, że Jezus jest ich Panem i Zbawicielem, mogą stracić wiele, łącznie z życiem. Tacy ludzie potrzebują naszych modlitw, tacy ludzie potrzebują wsparcia w różnej postaci. Chcemy także i my dzisiaj pokazać, że pamiętamy o takich osobach. Pokazać modlitwą, ale także naszym wsparciem materialnym. Chciałbym zaprosić Was do modlitwy w intencji osób prześladowanych. A później będziemy mogli złożyć nasze dary materialne, które także będą przekazane na rzecz osób prześladowanych za swoją wiarę. Zapraszam wszystkich do modlitwy. Nasz wielki, drogi Boże, dziękując Ci za wielki dar możliwości wyznawania naszej wiary, swobody, wolności, chcemy teraz w szczególny sposób prosić Cię o ludzi, którzy cierpią z powodu swojej wiary. Gdziekolwiek są, w jakimkolwiek zakątku świata, Twoich ludzi, Twoje dzieci, czy jest to Erytrea, czy jakikolwiek inny kraj, inna część naszego globu. My wiemy, że każdy człowiek jest dla Ciebie cenny, bo za każdą osobę Chrystus oddał swoje życie na krzyżu. Wiemy, że myślisz i pamiętasz o każdej osobie. Ty znasz każdego z nas i wiesz o nas wszystko. Ale chcemy teraz, Panie, prosić i zanosić nasze modlitwy, abyś był blisko tych ludzi, abyś był pocieszeniem, abyś był źródłem wytrwałości, abyś był źródłem siły. Chcę prosić Cię, Panie, o tych, którzy decydują o ich losie tu na ziemi, abyś wpływał na tych, którzy prześladują innych, aby zaniechali takich działań, aby uznali, że każdy człowiek ma prawo wierzyć w to, co wybiera i w tego, którego wybiera, abyś dał ducha pokoju, ducha jedności, ducha miłości między ludźmi, aby każdy mógł cieszyć się swobodą wyznawania swojej wiary. Dziękuję Ci, Panie, za nasz kraj i za tę wolność, którą mamy. Błogosław też władzę naszego kraju i błogosław władzę Lublina, wszystkich okolicznych miejscowości, aby Twój duch mądrości prowadził każdego, kto decyduje o losie innych. O to proszę Cię w imieniu Pana Jezusa. Amen.
Amen.
Mamy możliwość teraz złożenia naszych darów materialnych, które będą przeznaczone na wspieranie tych, którzy są prześladowani za swoją wiarę i za swoje poglądy religijne. Bardzo serdecznie proszę Was o współudział w tych darach, o Waszą hojność. Być może te środki, które dzisiaj złożymy, pomogą ludziom więzionym, prześladowanym, rodzinom, które być może są pozbawione środków do życia, w tym, aby mogli godnie żyć, z nadzieją oczekiwać na zmianę swojego losu i móc dalej wierzyć w Chrystusa i dzielić się tym, który oddał za nich życie i w którego uwierzyli. Serdecznie, drodzy, dziękuję Wam za Waszą hojność, dziękuję Wam za Wasze serca i niech Bóg Was wszystkich błogosławi.
Codziennie potrzeba mi Jezusa, coraz bardziej potrzebny mi On. Tyle w świecie walki, chaosu, tyle śmierci, cierpienia, patosu, więc coraz bardziej potrzebny mi On. Codziennie potrzeba mi Jezusa, On pomaga mi przetrwać wśród zła. Gdy w modlitwie z Nim sama rozmawiam, to On duchem mnie swoim uzdalnia i pomaga mi przetrwać wśród zła. Thank you.
chciałbym zaprosić do służenia kazaniem Słowa Bożego pastora Marka Rakowskiego. Cieszymy się, że możemy na tym szczególnym nabożeństwie gościć reprezentanta zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym gorąco powitać Was, drogie siostry, drodzy bracia, szanowni goście, szanowni radiosłuchacze. Cieszę się, że możemy dzisiaj spokojnie, swobodnie i korzystając z wolności, również wolności do zgromadzania się, być tutaj razem. To świadectwo chrześcijanki więzionej za przekonania religijne, za swoje chrześcijaństwo, czy to możliwe w Europie XXI wieku? Wydawałoby się, że okres prześladowań, okres wojen religijnych jest za nami. Trudno w to uwierzyć. Wydawałoby się, że wyciągnęliśmy jako ludzie wnioski z historii i tej odległej, i tej bliskiej. Czasami patrząc na tego rodzaju świadectwa historyczne, stwierdzamy, to się nigdy nie powtórzy, to się nie może powtórzyć. Wychowałem się w takim czasie, kiedy dużo się w naszym kraju o tym mówiło, można powiedzieć pokolenie powojenne, gdzie w naszym domu wiele mówiło się o wojnie. Nie znam swojego dziadka, który zginął w powstaniu warszawskim jako oficer Armii Krajowej, ale znałem opowieści babci, mojej mamy o tym, że różnego rodzaju prześladowania i polityczne, i religijne były jeszcze po wojnie, w strasznych czasach stalinowskich. Pamiętam lata 60., 70., kiedy dużo mówiło się o czasach minionych i padały właśnie te słowa, które już zacytowałem, to się nigdy nie powtórzy, to się nie może powtórzyć. Prześladowania z powodów politycznych, z powodów religijnych, rasizm, ksenofobia, tego rodzaju zjawiska nie mogą się powtórzyć. I muszę powiedzieć, że czasami nie mogę zrozumieć pewnych rzeczy. Cieszę się, że mamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która zaczyna się takimi słowami. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł. To jest bardzo ciekawy wstęp, bardzo piękna preambuła, dlatego że ona już w swoim źródle i w swojej intencji mówi, że nasz naród, nasz kraj, nasze społeczeństwo jest różnorodne. Że są ludzie wierzący w Boga i są ludzie niepodzielający wiary w Boga, kierujący się może innym systemem wartości, chociaż te wartości czasami się spotykają i są bardzo wspólne, ale wszyscy oni pragną żyć i żyją pod jednym dachem, w jednej ojczyźnie. Cieszę się, że możemy mówić dzisiaj o wolności religijnej jako pewnej wartości, wartości ludzkiej, wartości humanistycznej, wartości religijnej, wartości konstytucyjnej również. I za chwilę uzasadnię, że też wartości biblijnej, wypływającej z Pisma Świętego i z woli naszego Pana. Ale przy tej okazji, skoro już sięgnąłem po Konstytucję, to postanowiłem, przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, przypomnieć sobie, co Konstytucja naszego kraju mówi na temat wolności religijnej. No i oczywiście dla nas tutaj zgromadzonych chrześcijan, przedstawicieli różnych wyznań, religii, na pewno szczególnie bliskim jest artykuł 53 Konstytucji, który mówi w ustępie pierwszym: każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Każdemu. Każdemu mieszkańcowi, każdemu obywatelowi naszego kraju. Następnie czytamy w drugim ustępie: wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Dzisiaj właśnie korzystamy z tego prawa i jesteśmy Bogu i władzom naszego kraju wdzięczni za to, że tak może być. Chociaż z drugiej strony to jest coś, co nam się niejako należy, to jest oczywiste, to jest wartość. I w pozostałych ustępach jest wiele zapisów szczegółowych, na przykład o tym, że rodzice mają w ustępie trzecim prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego, religijnego, zgodnie ze swoimi przekonaniami, że religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym bardzo ważne zastrzeżenie, nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. Ważny bardzo ustęp 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. 7. ustęp. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. A więc jest tutaj też to tak zwane prawo do milczenia. Jest prawo do głoszenia, do wyznawania, ale jeżeli ktoś sobie tego życzy, prawo do milczenia w sprawach wiary. Szanowni słuchacze, drodzy bracia, drogie siostry, nie wiem, jakie są wasze wrażenia po wysłuchaniu fragmentów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ale moim zdaniem w większości aspektów, które tutaj wymieniłem, jest to zgodne z przesłaniem biblijnym. Jest pewna różnica, o której powiem, ale jest to zgodne z przesłaniem biblijnym. To jest biblijne. Tak to jest, że zgodnie z tą zasadą, że prawa Boże są wypisane na sercach ludzkich, są takie aspekty życia społecznego, życia politycznego, że pewne prawa świeckie, państwowe pokrywają się z tymi religijnymi, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę drugą tablicę dekalogu, która mówi o stosunku człowieka do człowieka. Dekalog to jest właśnie taka Boża konstytucja regulująca stosunki pomiędzy Bogiem i ludźmi, ludźmi i Bogiem, pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. To wszystko jest biblijne, dlatego że wolność religijna jest naturalnym wynikiem miłości Boga. Bóg jest miłością. To jest chyba najlepsza, najbardziej doskonała definicja Boga. A miłość związana jest z wolnym wyborem. Nie da się miłować na siłę. Nie da się kogoś przymusić do kochania, do miłości. To jest coś, co jest naturalne. Miłość jest podstawową zasadą Królestwa Bożego. Stworzenie jest dziełem miłości, ale nie można oddzielić miłości od wolności. Wolność wymaga, no właśnie, wolności wyboru. I miłość wymaga wolności wyboru. Nasi pierwsi rodzice, stworzeni przez Boga, opis Księgi Genezis o tym mówi, mieli wolność wyboru. Zostali stworzone jako w pełni wolne, moralnie odpowiedzialne istoty. I ten zakaz spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła stanowił dla nich taką prostą próbę, dając im możliwość dochowania posłuszeństwa Bogu, z miłości do Niego lub okazania nieposłuszeństwa poprzez postawienie własnej woli w opozycji do Jego woli. Mieli możliwość wyboru, pójść za Bogiem albo się Mu przeciwstawić. Jezus popierał wolność wyboru. Dokonał sam wyboru służenia Bogu podczas kuszenia na pustyni. Miał pewne propozycje, miał pewne pokusy, z którymi się zmagał. Pan Jezus krótko przed ukrzyżowaniem dokonał wyboru, kiedy otrzymał propozycję, że może uniknąć tej męki. Stąp z krzyża! Mógł to zrobić. Mógł podjąć taką decyzję, ale podjął inną. Odrzucił tę pokusę, wybierając posłuszeństwo Bogu i realizując konsekwentnie plan zbawienia. Bez względu na koszt. Skoro Pan Bóg nie przymusił swojego Syna do posłuszeństwa, zostawiając Mu wolność wyboru, dlaczego miałby przymuszać do tego nas, ludzi? Nie ma miłości bez wolności wyboru. Bez przymusu, bez nękania. To było podejście Pana Jezusa. Gdy Jego uczniowie w przypływie fanatyzmu chcieli prosić Boga o zniszczenie pewnej wioski za nieokazanie Jezusowi należnej gościnności, Pan Jezus skarcił ich tymi słynnymi słowami: wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Popatrzcie, jak wiele w Piśmie Świętym, Ewangelii mamy przykładów tego, o czym dzisiaj mówimy. Respektowania prawa do wolnego wyboru, respektowania prawa do wolności religijnej, do podejmowania decyzji. Nietolerancja i przemoc religijna nie były i nie są częścią nauczania Jezusa. Kiedy nadszedł duchowy kryzys i Jego uczniowie zaczęli Go opuszczać, powiedział do swojej dwunastki, zadał to dramatyczne pytanie: czy i wy chcecie odejść? A zatem odejście od Chrystusa jest takim samym aktem woli, jak i przyjście do Niego. I Konstytucja Rzeczypospolitej o tym mówi. Są ludzie, którzy są wyznawcami Boga i są ludzie, którzy tej wiary nie podzielają. I wiecie, jak to jest w życiu, że wśród naszego społeczeństwa, wśród tych wszystkich ludzi, wielu z nas tutaj jest na tym miejscu, są tacy, którzy kiedyś nie podzielali wiary w Boga, a dzisiaj znajdują się na tym miejscu. I są gorliwymi wyznawcami naszego Pana. I odwrotnie, są tacy, którzy wierzyli, ale z różnych powodów postanowili od Jezusa Chrystusa odejść i przeszli na stronę tych, którzy nie wierzą. Wolność. Każdy ma takie prawo. Żyjemy w świecie ludzi wierzących i niepodzielących tej wiary. Każdy może wybrać. I dlatego zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego mamy taki dobry zwyczaj, wierzę, jestem o tym przekonany, ja to bardzo mocno doceniam, bo sam tego doświadczyłem, że przyjmujemy chrzest jako ludzie świadomi, dobrowolnie podejmujący tę decyzję. Jest to akt woli poprzedzony świadomym zapoznaniem się i przyjęciem Bożych prawd. Pół roku temu w Budapeszcie odbyła się konferencja na temat rodziny, na którą przybyli przedstawiciele z różnych krańców świata, zajmujący się w Kościele Adwentystów sprawami rodziny. Nawet nie mogę powiedzieć tutaj publicznie wszystkiego, nie mogę wymienić nazwy na przykład niektórych krajów. Dlatego, że przyjechały siostry z pewnych krajów, podobnie jak ta osoba z Erytrei, którą oglądaliśmy przed chwilą. I muszę wam powiedzieć, to było dla mnie poruszające niesamowicie, kiedy powiedziano, że z powodów prześladowań występujących w pewnych krajach prosimy o niefotografowanie, nie nagrywanie, nie ujawnianie tego faktu, bo te osoby wrócą do swoich krajów i mogą mieć z tego powodu, że wzięły udział w takiej konferencji, że chociaż na chwilę, na parę godzin zdjęły swoje tradycyjne ubrania i ubrały się po europejsku, mogą być prześladowane. Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie, bo rozmawiałem z niektórymi z tych osób. Tacy sami ludzie jak my, którzy powinni mieć, chciałoby się powiedzieć, takie same prawa jak my, ale nie mają. Drodzy, jestem wdzięczny Panu Bogu, że mamy czas wolności religijnej, że możemy korzystać z tego, co daje nam Pan Bóg przede wszystkim, z tego, co czytamy w Piśmie Świętym. Możemy korzystać z całej pełni, ale również z tych gwarancji konstytucyjnych. I cieszę się, że możemy o tym swobodnie mówić, ale możemy też modlić się o to, abyśmy trwali wiernie przy Bogu i abyśmy mogli swobodnie korzystać z tej wolności, do której powołał nas Bóg. I modlić się również o decydentów w naszym kraju i w każdym kraju na tym globie, aby podejmowali właściwe decyzje i aby tworzyli takie prawa, które pozostają w harmonii z prawem do swobodnego myślenia, swobodnego zrzeszania się, swobodnego sprawowania kultu religijnego, swobodnego głoszenia, ale jak trzeba również milczenia w sprawach wiary. Wierzę, że nie tylko dzisiaj przyłączycie się do tych modlitw. Amen.
Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest Boga, gdyż miłość jest Boga i każdy, kto miłuje, i każdy
jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Spotkaliśmy się tutaj jako wyznawcy i przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich. Czasem różnimy się tym, jak rozumiemy Boga i Jego Słowo, ale mamy tego samego Ojca w niebie. I do tego samego Ojca w niebie chcemy teraz wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech da Ci pokój. Amen. Wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa.
Prefierła mi Chrystu Alvano Roper, prefiero su gracia a riqueza sin fin, a casas y tierras prefiero a él.
Wysłuchaliśmy audycji Radia Głos Nadziei. Podajemy adres kontaktowy. Głos Nadziei, ulica Foksal 8, 00366 Warszawa lub www.głosnadziei.pl.